Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Dzisiaj nagrywam w pięknych okolicznościach przyrody. Jestem w Beskidach, siedzę sobie w małym drewnianym domku i gapię za okno, a za oknem... No co tu dużo mówić, pogoda nie rozpieszcza, pada, ale za to widać piękną jesień, taką bardzo kolorową. Przygotowałem dla Ciebie temat, który myślę, że dotyka takiej dosyć ważnej rzeczy w relacjach pomiędzy liderem, liderką, a pracownikiem czy zespołem, tematu odrębności. Patrzenia na drugą osobę jako kogoś, kto posiada odrębną tożsamość. To jest bardzo trudna rzecz i osoby liderskie powinny nie tylko szanować tę indywidualność, ale też ją z całego serca wspierać. Niestety w praktyce nie zawsze to nam wychodzi. Nie wszyscy liderzy, liderki traktują swoich pracowników właśnie w taki odrębny sposób. Najczęściej jest tak, że pracownicy są traktowani jakby byli przedłużeniem nich samych. Wielu z nas nie respektuje tego, że ktoś może myśleć inaczej, że może mieć inne zdanie na dany temat, że może wierzyć w inne prawdy, w inne wartości, że ktoś czegoś nie lubi. I trudno jest często nam tę odrębność zaakceptować, a już szczególnym takim problemem, czy może wypaczeniem tego respektowania odrębności jest taka postawa, która nazywa się skrajnym narcyzmem. Skrajnym, czyli takim, który nie jest czymś dobrym w odróżnieniu od narcyzmu, który jest pozytywny i ma duże znaczenie w naszym indywidualnym rozwoju. O tym wszystkim chciałbym Ci dzisiaj trochę w tych pięknych, jesiennych okolicznościach przyrody poopowiadać. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Kiedy poruszam temat odrębności w relacjach pomiędzy liderem, liderką, a pracownikiem czy zespołem, bardzo często sięgam po taką niewielką książeczkę, której tytuł brzmi Prorok. Jej autorem jest Cahill Gibran. On w jednym z rozdziałów opisał tam, na co rodzice i opiekunowie powinni zwracać uwagę przy wychowywaniu dzieci. I przytoczę teraz fragment ten dotyczący tego właśnie wychowywania w całości, bo uważam, że bardzo trafnie oddaje też istotę przywództwa. Cytuję. Dzieci wasze nie są dziećmi waszymi. Są bowiem synami i córkami życia, a ono pragnie siebie samego. Zatem przez was przychodzą, ale nie od was przychodzą. I chociaż są z wami, to do was nie należą. Możecie dać im miłość swoją, lecz myśli waszych dać im nie możecie, albowiem one mają myślenie swoje. Możecie zbudować dom dla nich, ale tylko dom dla ciała, nigdy dla duszy. Ich dusze bowiem mieszkają w domu jutra, a tego domu nawet w snach nie możecie odwiedzić. Możecie się więc starać być jako dzieci wasze, ale nie sprawicie, aby one się stały, jacy wy jesteście. Koniec fragmentu. Myślę, że wystarczy, jak zamiast o dzieciach pomyślisz sobie teraz o ludziach, z którymi pracujesz. Możecie dać im miłość swoją, lecz myśli waszych dać im nie możecie. Pomyśl o tym przez chwilę, jak traktujesz ludzi, z którymi pracujesz. Czy dostrzegasz ich odrębność i indywidualność? Czy szanujesz ich myślenie, wartości, którymi żyją? To niedostrzeganie odrębności jest często przyczyną takiego słabego lub wręcz nieudanego przywództwa w organizacjach. Najczęściej mają z tym problem liderki, liderzy, którzy są przesadnie skupieni na sobie, a więc wykazują takie zachowania skrajnie narcystyczne. I o tym chciałbym chwilę teraz poopowiadać, bo narcyzm sam w sobie nie jest niczym złym, trzeba sobie o tym jasno powiedzieć, chociaż powszechnie budzi dość takie negatywne skojarzenia, jak rozmawiam czasami z różnymi osobami o narcyzmie, to takie pierwsze skojarzenie jest takie bardzo negatywne, ale jak sięgniemy do psychologii, to tam narcyzm jest określany jako bardzo ważne stadium w rozwoju dziecka. Ten etap narcystyczny to jest taki bardzo ważny etap w naszym rozwoju. To jest czas, w którym dzieci zaczynają czerpać przyjemność z własnego ciała i jego funkcji. To jest taki dość wrażliwy moment w rozwoju każdego dziecka. No i od tego, jak w tym czasie odnoszą się do tego dziecka rodzice i opiekunowie, zależy jego późniejsze funkcjonowanie w wieku dorosłym. To jak to dziecko patrzy na świat, jaki ma stosunek do autorytetów, jaką ma relację do władzy, jak się komunikuje, jakie relacje tworzy i tak dalej, i tak dalej. Od tego zależy całe nasze dorosłe życie. Narcyzm jest nam szalenie potrzebny do tego, żeby normalnie funkcjonować, żeby ten nasz rozwój był takim rozwojem zrównoważonym. Od niego też zależy, uwaga, poczucie naszej wartości. No i podany w rozsądnych dawkach pomaga nam być na przykład bardziej asertywnym w życiu, wzmacnia naszą pewność siebie, pobudza kreatywność. Jak się na to patrzy właśnie od tej strony, to narcyzm jest nam bardzo potrzebny, chociażby do tego, żebyśmy jako liderzy, jako liderki osiągali sukcesy w ogóle w życiu. No ale warto też pamiętać, że każda wartość, o tym często w podcaście powtarzam, każda wartość, która jest podana w nadmiarze, przestaje nam służyć i może spowodować wiele zła w naszym życiu. Ta mroczna strona narcyzmu w przywództwie bardzo szkodzi organizacjom, szkodzi zespołom, które w tych organizacjach pracują. Profesor Manfred Kes de Vries to jest taki człowiek, który i jest terapeutą, psychologiem, ale też bardzo dużo działa w biznesie. On przeprowadził wiele badań, z których to badań jednoznacznie wynika, że stanowiska liderskie w firmach są niestety zdominowane przez osoby skrajnie narcystyczne. Nierzadko są to takie osoby, które robią świetną karierę w organizacji dzięki takiej silnej potrzebie posiadania siły, posiadania dobrej pozycji czy prestiżu, nie mają żadnych problemów, żeby piąć się po kolejnych szczeblach kariery w firmie. To są osoby twarde, takie nieustępliwe i bardzo nie lubią, jak ktoś kwestionuje ich zdanie. Za wszelką cenę próbują wszystkich przekonać, że są osobami absolutnie wyjątkowymi. No i jako takie osoby właśnie zasługują na specjalne traktowanie w firmie. Jak sobie popatrzycie na relacje z innymi ludźmi, to te osoby często są bardzo wyniosłe. Nierzadko też brakuje im taktu, takiego wyczucia momentu, brakuje im empatii. Gdy coś, nie daj Boże, idzie niezgodnie z ich planem albo przytrafi im się jakaś porażka, to stają się po prostu mistrzami takiego samooszukiwania się trochę, bo potrafią natychmiast znaleźć przyczynę albo winnego tej porażki, która się pojawiła. Ten narcyzm w wersji negatywnej jest bardzo dużym obciążeniem dla organizacji, dla relacji w tych organizacjach, dla pracy z zespołami. No i w żadnym wypadku takiego narcyzmu nie należy bagatelizować. Ludzie, którzy znajdują się w otoczeniu takich skrajnie narcystycznych liderów, liderek, natychmiast przestają być szczerzy. Kończy się to tak, że najczęściej mówią to, co ci liderzy, liderki chcieliby od nich usłyszeć. Brałem kiedyś udział w takim programie rozwojowym dla dużej organizacji i firma ta niedawno dokonała fuzji z inną organizacją, i musiała stawić czoła wielu wyzwaniom, które były związane jakby z tą fuzją. No i pojawiło się sporo trudności, które między innymi były związane z wewnętrzną komunikacją pomiędzy poszczególnymi departamentami, z procesem decyzyjnym, z metodami pracy. Tamta firma, która została kupiona od kilku lat, stosowała zwinne metody pracy, a ta organizacja, w której pracowałem, dopiero się przymierzała w ogóle do wprowadzania zwinności, ale też były problemy na poziomie samego przywództwa. Pamiętam taką sytuację, o której chciałem ci opowiedzieć. Podczas jednej z sesji warsztatowych poprosiłem grupę liderek i liderów, z którymi pracowałem, o zaznaczenie na skali od 1 do 10, jak bardzo są szczęśliwi w pracy. I ta jedynka oznaczała najniższy poziom, a dziesiątka najwyższy. zastosowałem takie narzędzie, o którym też kiedyś w podcaście wspominaliśmy. Miałem taką rozmowę na temat Happiness Index, na temat indeksu szczęścia. Jest to takie dość popularne narzędzie w zespołach agile'owych, na przykład stosowane podczas wspólnych retrospektyw. No i jak się można było domyśleć, ten indeks szczęścia uczestników na moim warsztacie nie był jakoś super wysoki. Pierwsza osoba zaznaczyła, jak pamiętam, dwójeczkę, kolejna czwórkę, jeszcze kolejna trójkę. Ten poziom szczęścia liderek i liderów nie był jakoś spektakularnie wysoki. No i też jakoś nie dziwiłem się temu, tym odpowiedziom, bo fuzja spowodowała dość duże zamieszanie w ich głowach. Pojawiło się dużo zmian, pojawiło się dużo niepewności, braku takich jasnych reguł działania czy nawet oczekiwań, bo też na to narzekali. No i to wszystko przyczyniło się do takiego mocnego spadku morale zespołu liderskiego. Ale co ciekawe, za kilka dni prowadziłem taki sam warsztat z kolejną grupą liderek i liderów. I tam jednak różnica polegała na tym, że wśród uczestników pojawili się także ich przełożeni i jeden z członków zarządu firmy. No i podobnie jak poprzednim razem, też poprosiłem ich o zaznaczenie na 10-stopniowej skali, jak bardzo są szczęśliwi w pracy. I tutaj no, wyniki były już zupełnie inne. Pierwsza osoba zaznaczyła 8, kolejna 9, następna 8, ale zawsze to była ta górna granica. No i w porównaniu do tej wcześniejszej grupy zdecydowanie poruszaliśmy się no, zupełnie po przeciwnej stronie skali. No i można by się zastanawiać, co takiego się wydarzyło przez te kilka dni, że te wyniki tak mocno się od siebie różniły, czy zaszła jakaś szczególna zmiana w głowach tych liderek, liderów. Oczywiście nie. Ta obecność szefów spowodowała, że odpowiedzi uczestników nie były już takie szczere, jak w tej poprzedniej grupie. Prawdopodobnie tutaj użyję takiego mechanizmu, o którym mówi bardzo dużo psychologia. Prawdopodobnie ci uczestnicy tego drugiego warsztatu wpadli w tak zwaną pułapkę przeniesienia. Ta koncepcja jest stara jak świat i wszyscy mniej lub bardziej jesteśmy w nią uwikłani. Dla Freuda, dla Junga były to takie podstawowe narzędzia w pracy z pacjentami. Ta koncepcja przeniesienia, tak bardzo krótko, mówi, że każda nowa relacja, którą tworzymy z drugim człowiekiem, jest zawsze jakoś zabarwiona poprzednimi relacjami. Tak naprawdę no, największy wpływ na nasze dojrzałe życie mają relacje z naszego dzieciństwa, relacje z rodzicami, relacje z różnego rodzaju opiekunami, z którymi mieliśmy do czynienia, czy w ogóle innymi ludźmi, którzy pojawili się wtedy na naszej drodze. No i te wszystkie relacje z przeszłości mają wpływ na naszą teraźniejszość. Wyobraź sobie, możemy założyć, że w dzieciństwie miałeś jakiegoś bardzo apodyktycznego ojca, z którym no, często się kłóciłeś. Jeżeli teraz spotkasz w swojej pracy osobę, która będzie ci w jakimkolwiek stopniu przypominała twojego ojca, to w relacji z tą osobą zaczniesz automatycznie, podświadomie powielać te wzorce z przeszłości. Na przykład w trakcie rozmowy będziesz się zachowywał tak, jakby to był twój tata. Nawet nie będziesz tego wiedział, dlaczego akurat tak się stało, co odpaliło taką formę jakby kontaktu z tą drugą osobą. Ta reakcja przeniesienia nie zachodzi świadomie, o tym już wspominałem. I nagle no, łapiesz się na tym, że krzyczysz na nowego na przykład kierownika projektu, który zaczął dla ciebie pracować. Albo zachowujesz się tak, jakbyście byli od dawna w jakimś wielkim konflikcie. No ale też mówiąc o mechanizmie przeniesienia, trzeba wspomnieć, że on może działać w drugą stronę też. Na przykład nie rozumiesz, dlaczego ktoś tak, a nie inaczej się zachowuje w twoim zespole. Załóżmy, że prosisz jakąś Marzenę ze swojego zespołu o przygotowanie kilku slajdów na najbliższe spotkanie zarządu. Taka drobna rzecz. Chciałbyś po prostu na spotkaniu z zarządem opowiedzieć o tym, co się dzieje w twoim zespole. No i dziewczyna, jak tylko usłyszała twoją prośbę, nagle wybucha płaczem. Ty się zastanawiasz, co takiego właściwie się stało, skąd taka, a nie inna reakcja. Przecież no, w gruncie rzeczy poprosiłeś ją tylko o pomoc i zrobiłeś to grzecznie, łagodnie. Nie było tam jakiegoś, nie wiem, podprogowego przekazu. Skąd nagle te łzy u Marzeny się pojawiły? No, bardzo możliwe, że te łzy to właśnie wynik działania też mechanizmu przeniesienia. Dlaczego te nasze relacje z dzieciństwa mają tak silny wpływ na nasze zachowania liderskie w dorosłym życiu? Żeby to zrozumieć, to sięgnijmy na chwilę właśnie do przeszłości, do twojego dzieciństwa i wyobraź sobie, że wybrałeś się na przejażdżkę na swoim małym, trzykołowym rowerze. Na pewno z takim rowerem miałeś do czynienia, jak byłeś małym chłopcem, małą dziewczynką. Na osiedlowym placu zabaw spotykasz chłopaka, który zaczyna cię dokuczać, przezywa cię, zaczepia, ciągnie za bluzkę z myszką Miki, którą założyła ci mama. Wiesz, że nie uciekniesz, bo nie masz akurat szans. Chłopak jest dużo starszy od ciebie i czym się obejrzysz, na pewno cię dogoni na swoich długich nogach. No i zbierasz się na odwagę i krzyczysz. Zaraz zawołam tatę, który mnie obroni. Zobaczysz, on zaraz po mnie przyjdzie i cię zbije. Wbrew pozorom, to jest bardzo normalna reakcja. Starasz się po prostu przejąć moc od swoich rodziców, których traktujesz jak takich super bohaterów. Ta opisana sytuacja jest jednym z takich pierwszych kroków w znajdowaniu i idealizowaniu osób, które są w twoim życiu ważne. To jest jeden z takich podstawowych etapów narcystycznego rozwoju człowieka, o którym już wcześniej wspominałem, a więc poczucia siebie, własnej wartości. Jeżeli sam jesteś rodzicem, to na pewno zauważyłeś, jak dzieci czasem mówią i zachowują się w taki sposób, jakby to były osoby dorosłe. Czasem masz wrażenie, że w tych ich głosach słyszysz samego siebie. Dziwisz się, może śmiejesz, jest to zaskakujące jakoś dla ciebie. Później to się naturalnie zmienia, bo dzieci dorastają i zostawiają na tych zachowaniach swój taki unikalny ślad. I ten proces, którego mocno doświadczyliśmy w dzieciństwie, przenosi się później na nasze dorosłe życie. I pracownicy w firmach idealizują swoich liderów, liderki. No a ci często upajają się tym, że są adorowani. Spotkałem wielu takich szefów, którzy bez tych emocji nie potrafili zupełnie normalnie funkcjonować, jakby byli uzależnieni od tego podziwu ludzi, z którymi pracowali, upajali się nim, potrzebowali tego podziwu, tych głasków, trochę jak tlenu. No niestety skutek jest taki, że takie osoby mają zafałszowany obraz rzeczywistości. To jest taki poważny minus tego narcyzmu. Ich firma przypomina taką wielką salę z lustrami. Ci liderzy, liderki widzą tylko to, co sami chcieliby zobaczyć. Kiedyś pamiętam taki projekt, pracowałem z dyrektorką departamentu w dużej korporacji z branży finansowej. Była to bardzo atrakcyjna, pewna siebie kobieta, zawsze dobrze ubrana, uśmiechnięta. Pamiętam, że miała taki miły, przyjemny tembr głosu, taki głęboki, czarujący. Sprawiała wrażenie osoby, która doskonale wie, czego chce i takiej bardzo też poukładanej. Miałem z nią do czynienia, pracowaliśmy przez prawie rok, nasze spotkania i rozmowy. Tak dość miło wspominam, bo przebiegały zawsze w takiej przyjemnej atmosferze. Wydawała się szczera, pełna takich dobrych intencji, ale no gdzieś tam pod skórą cały czas coś mi mówiło, że coś z nią jest nie tak. Miałem taką intuicję, czułem, że spotykam się trochę z maską, że pod powierzchnią tej maski ta pani dyrektor jest zupełnie inną osobą. Przypomina mi się taki cytat, który sobie wynotowałem z filozofii dramatu księdza Tischnera, gdzie napisał on, cytuję, maska stara się stworzyć ułudę będącą przeciwieństwem tego, jak coś naprawdę jest. Nieuczciwy przybiera maskę uczciwości, leniwy udaje pracownika, niesprawiedliwy sprawiedliwego, niewierny wiernego i tym podobne. Koniec cytatu. Na czym więc ta ułuda tej pani polegała? Jak to naprawdę z nią było? No w praktyce miałem do czynienia z takim podręcznikowym przykładem skrajnego narcyzmu. Spora część pracowników traktowała ją jako bóstwo. Ona to uwielbiała, to było widać na każdym kroku. jakby no, kąpała się w tym podziwie i tych zachwytach, które słyszała, czerpała z nich siłę, paliwo do codziennych działań. A dla pracowników to podlizywanie się szefowej działało trochę jak tarcza obronna, bo dzięki niej mogli zyskać chociaż trochę tej siły, chociaż trochę tej władzy, którą ona roztaczała w firmie. No ale były też momenty trudne. Pamiętam, że kiedyś jeden z chłopaków, jeden z kierowników projektu zemdlał na spotkaniu. Jak rozmawiałem o tym, co tam się stało takiego, to powodem było to, że ośmielił się podważyć jej zdanie. Zakwestionował jakąś propozycję, jakąś inicjatywę, która wyszła z jej strony, a ona zareagowała tak dość niespodziewanie, wybuchła wściekłością, pojawiły się tam różne barokowe określenia. No, co gorsza, nikt z jej najbliższego otoczenia, nikt z tej grupy kierowników nie zareagował na tym spotkaniu. To też jest mechanizm obronny, który dość często występuje u ludzi, jest taki powszechny u ludzi, którzy współpracują z narcystycznym liderem. Psychologia nazywa go utożsamianiem z napastnikiem. Konfrontacja ze takim skrajnie narcystycznym i agresywnym przywódcą u ludzi często wywołuje niepokój i lęk. I w obecności takich nieodpowiednich, nieodpowiedzialnych, a czasem też nieetycznych zachowań stają się po prostu nerwowi. To jest taki mocny dyskomfort dla nich, który wywołuje napięcie. I żeby to napięcie zmniejszyć, próbują ratować się ucieczką i zaczynają właśnie utożsamiać się z agresorem. W efekcie, tak przekładając to na życie nasze projektowe, firmowe, utożsamiają się, czy utożsamiali się w tamtym wypadku z taką narcystyczną liderką, przyjmowali jej cechy, przyjmowali jakby jej rolę poniekąd. Z adresata gruźb stawali się takim właśnie agresorem i wszystko po to, żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, chronić siebie. Też taka ciekawa rzecz, że im bardziej agresywnie zachowuje się taka osoba liderska, tym bardziej agresywne muszą być sposoby obrony. I teraz druga forma przeniesienia, z którą często mamy do czynienia, to jest odzwierciedlanie. Pierwsza to było idealizowanie, a druga to jest właśnie odzwierciedlanie. I znowu chciałbym cię na chwilę zaprosić do wehikułu czasu, żebyśmy przenieśli się do przeszłości. Przypomnij sobie moment, kiedy po raz pierwszy udało ci się utrzymać równowagę na rowerze. Coś zaskoczyło, no i nagle jedziesz. Mamo, tato, krzyczysz z wypiekami na twarzy, zobacz, udało się, ja jadę. Mama, tata pewnie odpowiadają, no pięknie, córeczko, świetnie ci idzie. Ale zauważ, nie mówią przestań jeździć na tym rowerze, bo w końcu rozbijesz sobie kolano i będzie ryk, ale raczej przez odzwierciedlenie robią wszystko, żeby cię wspierać. Bo wiedzą, że to jest dla ciebie ważne, żebyś na tym rowerze jeździł, jeździła i zachęcają cię w związku z tym do kolejnych prób, wspierają cię w rozwijaniu tej nowej umiejętności, którą udało ci się wdrożyć. I mówi się, że pierwszym takim lustrem, w które patrzy dziecko, są oczy matki i faktycznie tak jest. Matka potwierdza nasze ja i począwszy od tego pierwszego odzwierciedlenia, ten proces jest częścią wszystkich późniejszych relacji, które tworzymy z ludźmi. I także podobnie jest w naszym przywództwie. Pracownicy mówią liderom to, co oni chcą usłyszeć na temat swoich cech, zachowań, kompetencji. Przywódcy z kolei rzadko kiedy wzbraniają się przed tego typu odzwierciedleniem. Efekt jest taki, że mamy nagle do czynienia w naszej firmie, w projekcie z takim towarzystwem wzajemnej adoracji. Jak widzisz, ten proces przeniesienia może mieć bardzo negatywne skutki. Załóżmy, że jesteś osobą numer jeden w swojej organizacji i prowadzisz jakieś spotkanie dla wyższej kadry zarządzającej, dla jakiegoś zespołu, z którym na co dzień pracujesz. No i po spotkaniu wielu uczestników podchodzi do ciebie i mówi o tym, jak to świetnie zarządzasz firmą, jak radzisz sobie z niepewnością, złożonością w tych trudnych czasach. Jak to świetnie rozmawiasz z pracownikami, jak prowadzisz spotkania. Tych pochlebstw jest całe mnóstwo. No ale pytanie właśnie, czy faktycznie są szczere, czy twoi pracownicy mówią ci prawdę, czy może chcą ci się tylko przypodobać, a może są głodni właśnie ideałów i wyolbrzymiają twoją rolę w organizacji. No i teraz pytanie do ciebie, jak się do tego wszystkiego odnosisz? Być może jest tak, że te wszystkie pochlebstwa są dla ciebie czymś ważnym. Codziennie przychodzisz do firmy i jesteś głodny, głodna tych luster. Chcesz otrzymywać ten cudowny pokarm, potrzebujesz go do życia jak tlenu. Jak widzisz, ten mechanizm przeniesienia może być bardzo szkodliwy dla organizacji. Jako osoba liderska musisz mieć tego świadomość. Wiele osób z twojego otoczenia po prostu może ze względu na ten mechanizm nie być wobec ciebie szczera. Część z nich całkiem świadomie kłamie, bo uprawia na przykład polityczne gierki. Część z nich robi to nieświadomie, bo w ramach reakcji przeniesienia. Manfred Kes de Vries, o którym już wcześniej wspominałem, użył takiego bardzo zgrabnego określenia, które mówi, że szczerość czmycha przed władzą i coś w tym jest. Jeżeli nie zachowasz ostrożności, to może się okazać, że otoczy cię grupa takich zawodowych, firmowych łgarzy. Ludzi, którzy powiedzą ci dokładnie to, co będziesz chciała usłyszeć. Na czym miałaby polegać ta ostrożność? No, przede wszystkim o tym często mówię, często też w naszych rozmowach tutaj z moimi gośćmi się to przejawia. Ta ostrożność polegałaby na tworzeniu takiej kultury organizacyjnej, która byłaby bezpieczna psychologicznie. Kultury, w której no, ludzie nie będą się bali szczerze i otwarcie mówić o tym, co jest dla nich ważne, na przykład o tym, co chcieliby zmienić w firmie, poprawić. Jeżeli czegoś nie potrafią, to chętnie w takiej kulturze poproszą o pomoc, nie będą bali się powiedzieć, że coś im nie wyszło, że brakuje im jeszcze wiedzy, że muszą się doszkolić. To jest taka kultura, w której każda szczera opinia jest mile widziana. Oprócz tego oczywiście można pomyśleć, można się zastanawiać, no jak zredukować liczbę skrajnych narcyzów w firmie, w twojej organizacji. No niestety z doświadczenia wiem, myślę, że być może ty także masz podobne przekonanie, że wiele firm nie robi nic albo podejmuje zdecydowanie za mało działań, żeby tę sytuację zmienić, żeby coś zrobić w tym obszarze. W efekcie no, wiele zarządów firm, ale też zespołów projektowych nie osiąga takiej efektywności, jaką mogłoby osiągnąć, bo właśnie jest uwikłana w jakieś takie skrajne relacje ze skrajnie narcystycznymi narcyzami. Z organizacji, które są zarządzane przez takich próżnych, megalomańskich szefów i szefowe, odchodzi mnóstwo fantastycznych ludzi, bo to nie jest w stanie z nimi pracować. Najbardziej trafioną taką formą pomocy dla narcystycznych liderów i liderek jest fachowa pomoc psychologiczna. No problem polega na tym, to jest duży problem, że te osoby najczęściej nie chcą z tej pomocy korzystać. Kiedyś rozmawiałem z dyrektorem działu w pewnej firmie IT, który owszem poszedł na terapię, ale był tam tylko jeden raz i natychmiast zrezygnował. Jak po całej akcji zapytałem go, co się stało, to on do mnie mówi, że no Mariusz, jakbyś zobaczył, jak to wygląda, ja nie potrzebuję nikomu zwierzać się z zakamarków mojego życia, użył takich pięknych słów, sam doskonale wiem, co mam robić i jak sobie pomóc, nie potrzebuję takiego wsparcia. Jak go zapytałem, a może no, nie trafiłeś na właściwego terapeutę, powiedział, że nie, to nie o to chodzi, ja po prostu poradzę sobie sam. To poradzę sobie sam, to zwracanie uwagi na taką samosprawczość w tego typu problemach, z którymi się mierzył, często jakby pojawiało się w tej naszej rozmowie, w tej jego wypowiedzi. To są takie typowe zachowania dla skrajnych narcyzów, taka złudna no, wiara we własną omnipotencję. Ja mogę wszystko. Ja sam jestem w stanie rozwiązać wszystkie swoje problemy. No i taka dodatkowa trudność jeszcze w pracy z takimi osobami polega na tym, że nie potrafią one brać odpowiedzialności za swoje działania. Tak jak wspominałem już wcześniej, dla skrajnych narcyzów to inni są zawsze źródłem wszystkich ich problemów i zrobią wszystko, nierzadko też posuwając się do takiej perfidnej manipulacji, żeby udowodnić światu, że winni są inni. No i do tego dochodzi jeszcze to, że bardzo źle znoszą krytykę. Nawet jakieś takie konstruktywne uwagi pod swoim adresem odbierają jako taką życiową katastrofę, porażkę. Dlatego no, praca terapeuty z takimi osobami jest trudna i na pewno wymaga czasu. Głównie polega na uświadamianiu tym osobom ich własnej odpowiedzialności oraz pokazywaniu, jak te wszystkie takie prymitywne mechanizmy obronne w ich życiu działają, które pojawiają się, które oni stosują w relacjach właśnie z innymi osobami. Oprócz takiego wysyłania liderki czy lidera na terapię, to jest sporo środków też takich prewencyjnych, które możesz czy możecie zastosować w swojej firmie, żeby uniknąć takich zachowań. Jednym z nich, bardzo fajnym, jest rozbijanie monopolu na władzę w procesie decyzyjnym. No na przykład poprzez takie większe angażowanie pracowników w ten proces decyzyjny. Ostatnio w podcaście o tym dużo tutaj opowiadam i rozmawiam z gośćmi. Bardzo popularne są zwinne metody pracy. Coraz więcej firm stosuje metody Agile. Tam dużo mówi się o tworzeniu takich interdyscyplinarnych zespołów, które same organizują swoją pracę, mają większą autonomię niż tradycyjne zespoły. No i to jest bardzo dobry sposób na to, żeby właśnie rozproszyć przywództwo w firmie. Wiele decyzji nie wymaga błyskawicznej reakcji szefa. My jednak często się tak zachowujemy, jakby te nasze zespoły funkcjonowały w sytuacjach permanentnego kryzysu i w ten sposób właśnie otwieramy drzwi, rozkładamy czerwony dywan dla takich różnych narcystycznych zachowań w firmie. Daj ludziom czas, żeby mogli wgryźć się w temat i zareagować na daną sytuację. Nie wchodź od razu z butami. Jeżeli masz do czynienia z sytuacją podbramkową i musisz szybko zareagować, to poproś zespół o szybki wkład, a potem podejmij decyzję, ale angażuj zespół tak często, jak jest to tylko możliwe. Tak czy siak, no, taka moja tutaj sugestia, żebyś zaczęła zwalczać w sobie pokusę dostarczania rozwiązań. To jest super rzecz do tego, żeby właśnie blokować rozwój narcystycznych zachowań w firmie. Innym takim rozwiązaniem, które hamuje działania narcystyczne liderek i liderów, jest przyłożenie się do rekrutacji. Kiedyś, nie tak dawno temu, rozmawiałem z Mariuszem Krawcem, byłym żołnierzem jednostki wojskowej Grom, który dużo mówił o tym, jak wielką wagę w tej jednostce przywiązuje się do procesu rekrutacyjnego. Stawiał bardzo mocno na to i dużo Mariusz opowiadał właśnie takich praktycznych wskazówek, jak można to robić, na co zwracać uwagę. No i podobnie jest tutaj. Osoby, które decydują o wyborze dyrektora na przykład generalnego, osoby, które decydują o wyborze członków zarządu czy zespołu projektowego, powinny wiedzieć, jak przeprowadzić taką rekrutację, jak później szkolić i wzmacniać zatrudnione osoby i jak te osoby ewoluować i brać pod uwagę w tym całym procesie również ten aspekt narcyzmu. Takie osoby powinny umieć rozpoznawać zachowania narcystyczne u liderek i liderów, a także no, mieć taki włączony radar na różne symptomy tych zachowań. Jeżeli z kolei zajdzie taka potrzeba, to też te osoby powinny umieć przystopować takie osoby narcystyczne, żeby nie zaszkodzić pracownikom, no i samej firmie. Powinny mieć odwagę do tego, żeby to robić, odwagę pomimo strachu, że to się może odbić szybko od takiego narcyza. Władza ma niesamowitą moc zmieniania ludzi, niestety nie zawsze na lepsze. Ktoś, kto był dobrze zapowiadającym się liderem, nagle po otrzymaniu awansu zamienia się w jakiegoś potwora. Nigdy byśmy nie podejrzewali taką osobę o tego typu zachowania. Narcystyczne zapędy, które tej osobie udało się wcześniej trzymać jakoś na wodzy w sytuacji, kiedy nie ma już kontroli, bo nikt tego właśnie nie robi, nikt ich nie kontroluje, rozwijają się na dobre. I to widać nie tylko w naszych firmach, to widać w organizacjach społecznych, to widać w grupach politycznych, to widać w grupach kościelnych. Na każdym jakby poziomie, w każdym miejscu, gdzie mamy do czynienia z relacjami między ludźmi, takie ryzyko narcyzmu związane z tym, że rozwoju narcyzmu związane z tym, że nie ma kontroli, że właśnie nikt nie zwraca takim osobom uwagi albo nie ma mechanizmów blokujących rozwój tych zachowań narcystycznych, powoduje, że właśnie dochodzi do różnych sytuacji niefajnych, których efektem właśnie są odejścia ludzi. Jak mówię, nie tylko z grup społecznych, które tworzymy w naszych firmach, ale też w każdej innej płaszczyźnie, w każdym innym obszarze. Poświęciłem tyle miejsca zachowaniom narcystycznym w życiu lidera w dzisiejszym podcaście, ponieważ no, jestem głęboko przekonanym, że przywództwo, podobnie jak małżeństwo czy społeczeństwo, no, istnieje tylko po to, żeby wyposażyć ludzi na drogę, którą muszą przejść indywidualnie. Ostatnio byłem na wyprawie, brałem udział w Rydyku z owcami. Bardzo dziękuję Magdzie Kamińskiej za zaproszenie i za to, że mieliśmy możliwość wspólnie z alumnami, studentami z pierwszej edycji kierunku Agile Leadership wziąć udział w tym niesamowitym wydarzeniu. No i tam rozmawiałem jednym z byłych studentów, z Kubą, na temat tego, że no właśnie rozwój w gruncie rzeczy jest samotną wyprawą. Kiedy lider bądź liderka nie są w stanie tego dostrzec, wypadają z torów, no i nie spełniają swojej funkcji. Inni nas wspierają, jakby mają za zadanie wyposażyć właśnie w tę podróż, którą przechodzimy samotnie. Rolą liderki, lidera jest wyposażenie pracownika, pracowników zespołu właśnie w tę samotną podróż. Po raz kolejny, już tak kończąc ten mój dzisiejszy monolog do ciebie, po raz kolejny pozwolę sobie sięgnąć po słowa wielkiego Cahill Gibrana. Tym razem przytoczę fragment o istocie małżeństwa. Zachowujcie wolną przestrzeń w waszej wspólnocie i niech niebiańskie wiatry pląsają między wami. Miłujcie się nawzajem, lecz nie narzucajcie pęd swojej miłości. Niech raczej falujące morze pozostanie pomiędzy brzegami waszych dusz. Napełniajcie nawzajem swe kielichy, lecz nie pijcie z jednego kielicha. Dzielcie się chlebem, lecz nie pożywajcie tego samego bochenka. Śpiewajcie, tańczcie ze sobą i bądźcie weseli, lecz niech każde z was pozostanie samotne. Tak jak struny lutni pozostają samotne, choć każda drga tą samą melodią. Obdarzajcie się sercami, lecz nie bądźcie ich strażnikami, bo tylko ręka życia może zawrzeć wasze serca. Stójcie obok siebie, lecz nie nazbyt blisko jedno drugiego, albowiem filary świątyni stoją oddzielnie, a dąb ani cyprys nie rosną jeden w cieniu drugiego. Bardzo ci dziękuję, że zostałeś do końca dzisiejszego odcinka. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie z pięknych Beskidów. Jestem w Beskidzie Wyspowym i patrzę za okno. Trochę przestało padać i zaczęło wyglądać słońce, więc jest bardzo optymistycznie. Tradycyjnie na koniec chciałbym ogromnie podziękować wszystkim patronom i patronkom, szczególnie osobom, które ostatnio dołączyły do grona patronów i patronek podcastu Menadżer Plus, a są to Renata, Agnieszka. Agnieszce dziękuję za większe niż zwyczajowo wsparcie, które się tutaj pojawia. Dziękuję Markowi. Dziękuję jednej osobie, która poprosiła o anonimowość. No i dziękuję również Wojtkowi. Oczywiście chciałbym wspomnieć i serdecznie podziękować, przesłać ogromną wdzięczność także mecenasowi podcastu Menadżer Plus w firmie iSolution. Pozdrawiam szczególnie zespół patronek i patronów właśnie z tej organizacji. Przypominam o tym, że podcast Menadżer Plus jest także na YouTube. Zachęcam do subskrybowania. Odcinki pojawiają się tam na bieżąco, no i zapraszam do dokarmiania algorytmów podcastowych. Jeżeli uważasz, że ten podcast warto docenić w aplikacji, w której słuchasz podcastów, wstawić mu jakiegoś głaska albo jakąś dobrą opinię, na przykład w Apple Podcast albo na Spotify, to bardzo serdecznie się do tego zachęcam, zapraszam, bo dzięki tobie w tej formie możemy przyczynić się do większej słuchalności, większego odbioru podcastu Menadżer Plus właśnie wśród wszystkich podcastów dostępnych na platformach streamingowych. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję. Ja się nazywam Mariusz Hrabko, no i trzymajcie się, do usłyszenia niebawem.